Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sakowski, jestem autorem strony totylkoteoria.pl. To jest podcast o nazwie Teoretico i rozmawiam w nim z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu oraz empiryzmu. W dzisiejszym odcinku rozmawiał będę o anankastycznym zaburzeniu osobowości, zwanym inaczej zaburzeniem osobowości obsesyjno-kompulsywnym, z psychoterapeutką i psycholożką kliniczną. Będziemy mówić o tym, jak to zaburzenie się objawia, jak zachowują się osoby z takim zaburzeniem, z czego to zaburzenie wynika, czy można je leczyć, jak również o takich ciekawych zjawiskach dotyczących tego zaburzenia, na przykład dlaczego osoby z takim zaburzeniem bardzo dobrze dogadują się z osobami z innymi rodzajami zaburzeń osobowości, na przykład zaburzeniem histrionicznym. Po wysłuchaniu tego odcinka zachęcam także do wysłuchania odcinka o narcystycznym zaburzeniu osobowości. Jest on dostępny na mojej stronie i na platformach podcastowych tego podcastu. A na koniec tego wstępu zachęcam także do wejścia na stronę patronite.pl/totylkoteoria i dołączenia do moich patronów, patronek, ponieważ dzięki takiemu wsparciu mogę realizować właśnie ten podcast, pisać artykuły, poświęcać znacznie więcej czasu na czytanie publikacji naukowych, podręczników, które no, są konieczne, żeby się przygotować, żeby właśnie taki podcast nagrać, czy też napisać artykuł, a także do utrzymywania strony, platformy, serwerów, do zakupowania sprzętów takich jak na przykład mikrofon. No, są to rzeczy konieczne do istnienia tego bloga i tego podcastu. No i przechodzimy już do tematu. Moim gościem jest dzisiaj Milena Karlińska-Nechrebecka, superwizor i nauczyciel psychoterapii, psycholog kliniczny. Jest też prezesem Polskiej Federacji Psychoterapii i współtwórcą Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Cześć.
Cześć, witam Państwa, witam Ciebie Łukasz, bardzo dziękuję za zaproszenie do Twojego programu.
Będziemy rozmawiać o anankastycznym zaburzeniu osobowości, nazywanym także zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym. I moje pierwsze pytanie będzie się odnosić do takiej metafory, mianowicie mamy Bukę, bardzo znaną postać bajkową, literacką i no, wizualną z bajek, która jest chłodna i straszna, ale zarazem bardzo ją ciągnie do ludzi, natomiast czy tam do innych istot, natomiast te istoty się jej boją. I zastanawiam się, czy dobrym nie byłoby stwierdzenie, że to zaburzenie anankastyczne można by również nazwać takim właśnie syndromem Buki, ponieważ osoby anankastyczne, o których zaraz powiemy więcej, na czym to polega, jak już przejdziemy do rzeczy, właśnie chciałyby tego kontaktu z ludźmi, ale zarazem ludzie się ich boją albo ludzie ich nie lubią, bo są takie właśnie sztywne, chłodne i zniechęcające. Co sądzisz o takiej metaforze?
Ja bym powiedziała tak, jeśli mówimy o osobowości obsesyjno-kompulsywnej, o czym do czego dojdziemy za chwilę, to ten kłopot, o którym ty mówisz, że ktoś pragnie być bliżej z ludźmi, ale odstręcza ich, może się pojawić przy tym typie osobowości, ale tylko pod warunkiem, że jest tam duża komponenta osobowości zależnej. Ponieważ osobowość obsesyjno-kompulsywna sama w sobie nie wartościuje wysoko relacji z ludźmi. Dla osoby obsesyjno-kompulsywnej taką centralną wartością jest praca, obowiązek, rzetelność, bezbłędność, perfekcja. I tam nie występuje w czystym typie, nie ma takiego pragnienia czy specjalnej potrzeby bycia blisko z ludźmi.
Czyli Buka byłaby raczej anankastyczna z domieszką zależnego zaburzenia osobowości.
Może mogłoby tak być, jeśli Buka byłaby solidną osobą.
A jeżeli by, co to znaczy solidną osobą?
Ponieważ takim ważnym czy osiowym wyznacznikiem osobowości obsesyjno-kompulsywnej jest uporządkowanie, dążenie do bezbłędności. I życie i mentalność osób obsesyjno-kompulsywnych jest osnute wokół wykonywania obowiązków, bycia rzetelnym, przewidywalnym, odpowiedzialnym, czyli realizacji takich, można powiedzieć, cnót bardzo wysoko cenionych w społeczeństwie. Więc Buka tutaj tak... Trudno mi się ustosunkować i trudno mi tę Bukę tutaj dopasować do obrazu klinicznego.
Nie wiemy, co ona robi w domu czy w pracy.
Tak.
Dlatego.
No dobrze. Rzetelnie wymrażała tę ziemię, na której siada i sprawdzała, czy zrobiła to należycie, no to bym powiedziała, że może jest to obsesyjno-kompulsywne.
No dobrze, to przejdźmy teraz już konkretnie do tego zaburzenia. Powiedziałaś trochę o cechach właśnie zaburzenia anankastycznego, czy też zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, zwanego też skrótowo OCD. Aha, jeszcze mogłabyś powiedzieć właśnie, dlaczego czasem mówi się na to zaburzenie anankastyczne, a czasem zaburzenie obsesyjno-kompulsywne? Z czego wynika ta różnica nazewnicza i czy ona ma jakiekolwiek znaczenie? Czy to jest to totalny synonim, taki stuprocentowy, czy to jest znaczenie blisko, słowo, określenie blisko znaczne, ale nie w 100% tożsame.
Anankastyczny to jest dokładnie to samo, co kompulsywne. Słowo anankastyczne zostało moim zdaniem tak dość niefortunnie użyte w polskim tłumaczeniu DSM-4TR. Natomiast jest używane sformułowanie osobowość kompulsywna, kompulsyjna w polskim tłumaczeniu ICD-10. Nie wiem, jak konkretnie opisywał Freud charakter analny, czy używał jeszcze słowa anankastyczne, tego nie pamiętam, ale myślę, że mnie bliższe jest trzymanie się systemu DSM, gdzie jest nazywany ten rodzaj zaburzenia osobowości obsesyjno-kompulsywnym i czasami potocznie się mówi osobowość kompulsywna. I to jest dokładnie to samo, co anankastyczna. Więc tu nie ma żadnych różnic. Mówimy o tym samym desygnacie, tylko używamy różnych określeń.
A nie masz takiego wrażenia, że to obsesyjno-kompulsywna brzmi nieco bardziej nieprzyjemnie, bo jak no raczej nikt nie chce być nazywany obsesyjnym ani kompulsywnym, natomiast anankastyczny to po prostu jest takie, płynąc na tej fali dotyczącej destygmatyzacji, brzmi bardziej mniej stygmatyzująco.
To chyba jest kwestia osobistej estetyki, bo anankastyczny znaczy dokładnie w 100% kompulsywny, bo to jest z greki.
Okej. Czyli to jest tak naprawdę kwestia rozumienia tłumaczeń i tych zależności językowych. Tak. No dobrze.
Moi studenci, ponieważ jak wszyscy dążą do ekonomizacji języka, to stworzyli taki neologizm, mówią obskąmp.
Obskąmp,
czyli... Jesteś obskąpem, ja jestem obskąpem, jesteśmy obskąpami.
Okej. No dobra, to przejdźmy teraz do już tych typowych objawów tego zaburzenia. Tak jak powiedziałeś o nich trochę przy Buce, ale jakbyś mogła teraz szerzej, jakie są właśnie cechy takiej osobowości anankastycznej, jakie są cechy jej charakteru, jakie są cechy jej jak taka osoba się zachowuje?
To musimy tutaj rozdzielić sobie dwie rzeczy, ponieważ my tak swobodnie żonglujemy sformułowaniem zaburzenie obsesyjno-kompulsywne i osobowość obsesyjno-kompulsywna, a są to dwa, jakby dwie różne jednostki diagnostyczne, ponieważ zaburzenie obsesyjno-kompulsywne jest czymś, co można by nazwać stanem, a osobowość obsesyjno-kompulsywna jest czymś, co można by nazwać cechą. Tak odwołując się troszkę do psychologii. I one są wyraźnie rozgraniczone w DSM, one mogą współwystępować i potocznie często się je nakłada na siebie. Co więcej, teoretycy i klinicyści, którzy się tym zajmują, oni też często nie różnicują i upatrują, czy zajmują się konstrukcją osobowości, która leży u podstaw zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że to są dwie kompletnie różne jednostki i ktoś, kto, nie wiem, sprawdza 10 razy, czy zamknął drzwi, gaz, klucz i tak dalej, może nie mieć osobowości obsesyjno-kompulsywnej.
Czyli...
o czym byś chciał rozmawiać.
Czy dobrze rozumiem, że chodzi tobie o to, że jest takie spektrum tych cech obsesyjno-kompulsywnych i osoba, która ma je w średnim nasileniu, jest osobowością anankastyczną czy kompulsywno-obsesyjną, ale nie ma jeszcze tego zaburzenia? Natomiast jeżeli to nasilenie jest już wysokie, to jest zaburzenie, czy jeszcze o coś innego chodzi?
Zupełnie inaczej, bo jeśli patrzymy na osobowość, to mamy taką dymensję od cech osobowości, pojedyncze cechy danego charakteru poprzez styl, gdzie mamy większe nasilenie, aż do zaburzenia osobowości. Cechy czy styl różni się od zaburzenia osobowości tym, że w zaburzeniu mamy wzorce, które są sztywne, które są nieprzystosowawcze i prowadzą do cierpienia lub upośledzenia w ważnych sferach, czyli na przykład w byciu z innymi ludźmi, w wykonywaniu pracy, w związkach intymnych. To jest zaburzenie osobowości i to jest jakby jeden teren, a zaburzenie obsesyjno-kompulsywne to jest zupełnie inny teren, który się nie pokrywa z zaburzeniem osobowości. To jest zaburzenie, które wcześniej funkcjonowało czy istniało w grupie zaburzeń lękowych. Obecnie jest w trochę innej grupie umieszczone, znaczy w innej grupie, w towarzystwie innych diagnoz, ale to są różne rzeczy, więc możemy porozmawiać o jednym i drugim, żeby je różnicować.
To przejdźmy do tego zaburzenia osobowości, bo chodzi właśnie konkretnie o tą grupę zaburzeń osobowości i w tym przypadku o zaburzenie anankastyczne, więc jakie są cechy tej zaburzenia anankastycznego, zaburzenia osobowości i jak zachowują się?
To jest zaburzenie anankastyczne, to jest osobowość anankastyczna. Jak będziemy mówić zaburzenie anankastyczne, to może powstać przypuszczenie, że mówimy o zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym, gdzie mamy występujące obsesje i kompulsje i inne mechanizmy obronne. To możemy powiedzieć o jednym i drugim, to wtedy stanie się klarowne.
No dobrze.
Ja sobie przygotowałam podręcznik, ponieważ ja nie jestem bardzo obsesyjno-kompulsywna i nie znam na pamięć kryteriów. Najogólniej można powiedzieć tak w domowej diagnozie, czy takiej ulicznej diagnozie, że przy zaburzeniu osobowości to będzie osoba bardzo sztywna w swoich zachowaniach, bardzo zorientowana na efektywność, na skuteczność, na wykonywanie obowiązków. To będzie centrum jej życia mentalnego, bardzo dążąca do kontroli nad sobą i nad innymi. To są takie powierzchowne obrazy. I jak mówimy o tej osobowości, to warto rozgraniczyć formalne kryteria, które nam daje DSM. Ja jestem fanem DSM-u, ponieważ jednak on jest bardziej obsesyjno-kompulsywnym systemem, a ICD jest dość chaotycznym i takim nieustrukturowanym, więc wolę, chociaż one mają te same kategorie diagnostyczne, ja się posługuję i uczę DSM-5 w tej chwili. Więc co innego, czym innym jest diagnoza nozologiczna, zwana czasem psychiatryczną, o której teraz powiemy, a czym innym, znacznie bardziej pogłębionym, jest diagnoza, którą robi psychoterapeuta czy psycholog kliniczny w oparciu o wywiad, o rozumienie głębsze. I te nozologiczne kryteria, one są bardzo powierzchowne. One się nadają do filmów, one poruszają wyobraźnię, ale one nie pozwalają zrozumieć człowieka, więc chętnie powiem o jednym i o drugim.
One są pewnie bardziej behawiorystyczne, natomiast te psychoterapeutyczne są bardziej fenomenologiczne, jak sądzę.
To pierwsze tak, to znaczy w DSM w ogóle chodzi o to, żeby podawać kryteria, co do których ludzie mający różne pomysły na genezę zaburzeń zgodzą się, że widzą to samo. Tak, zdecydowanie to jest oparte na obserwacji kryterium, są kryteria. Natomiast psychoterapeuci starają się na podstawie fenomenów, które obserwują, czyli zachowań, dociekać, jaka jest wewnętrzna ukryta struktura, czyli jakie są przyczyny i mechanizmy tego, co na powierzchni widzimy. Więc zobaczmy teraz tę najprostszą diagnozę nozologiczną. Tutaj trzeba mieć spośród 8 kryteriów, trzeba spełniać 4 kryteria, żeby zdiagnozować u danej osoby zaburzenie osobowości i to ocenia doświadczony klinicysta. Po pierwsze, człowiek jest zaabsorbowany listami, porządkiem, planami, obserwacją tak bardzo, że aż chybia sensu danej czynności. Czyli to jest ktoś, kto na przykład wieczorem zrobił sobie listę, co ma zrobić jutro. Gubi tę listę i spędza cały dzień na szukaniu tej listy, pomimo że gdyby usiadł i pomyślał, to by sobie przypomniał i by zrobił coś produktywnego, ale szuka listy. To jest ten obraz nieprzystosowawczy.
Wyobrażam sobie, że na przykład taka osoba ma tą swoją listę, nawet niekoniecznie ją zgubiła, ale na przykład coś jej wypadło i musiała w trakcie dnia zrobić jeszcze coś innego, przez co nie spełnia tej listy po kolei tak, jak sobie zaplanowała. I wówczas na przykład też skupia się bardziej właśnie, stresuje się, ma takie napięcie i stres w związku z tym, że tą listę nie realizuje tak, jak ona miała być zaplanowana, te działania, tylko według jakiegoś już zmienionego planu.
No jest trudno się dopasowywać do zmienionego kontekstu.
Mhm. A jakie są inne objawy?
Perfekcjonizm, który zakłóca wykonywanie zadania. Czyli na przykład chcę napisać artykuł, zaczynam pierwsze zdanie, nie podoba mi się to zdanie, wymazuję je, zaczynam drugie, nie podoba mi się i nie mogę zacząć. Na przykład, ponieważ każde zdanie jest niedoskonałe. Albo tak długo cyzoluję swój projekt, że nie wyrabiam się w czasie. Nie kończę przedsięwzięcia. Albo mam posprzątać, ale ponieważ nie posprzątam w sposób zgodny ze swoimi standardami, bo nie mam czasu, no to już w ogóle nie sprzątam.
Czyli tak naprawdę to się może też objawiać suma summarum nieporządkiem w tej sytuacji.
Tak.
Zaniedbaniem.
Jeden z aspektów osobowości obsesyjno-kompulsywnej, zresztą Teodore Milon wyróżniał kilka typów osobowości obsesyjno-kompulsywnej, w taki dość obsesyjno-kompulsywny sposób je wyróżniając, bo ta listowanie rzeczy to też jest aspekt obsesyjno-kompulsywny. Więc zdecydowanie tak. I prokrastynacja jest często powiązana z tym stylem osobowości albo zaburzeniem. Teraz mamy dalej, trzecie kryterium. Nadmierne poświęcenie się pracy i wydajności, choć nie jest to uwarunkowane gardłową sytuacją ekonomiczną, kosztem życia osobistego, wypoczynku, rozrywki, rozwoju i takich rzeczy. Można powiedzieć pracoholizm.
A dalej?
Przesadna sumienność i skrupulatność i sztywność w sprawach na przykład moralności, etyki, przepisów oraz wartości, co nie wynika na przykład z tożsamości kulturowej. Bo załóżmy, świadkowie Jehowy mają bardzo wysokie wymagania etyczne wobec swoich członków. I to jest kultura. Jeżeli ktoś realizuje te wartości zgodne z kulturą świadków Jehowy, no to nie będziemy tego rozumieli jako osobistej dynamiki. Albo nie wiem, Japonia jest też taką kulturą. No więc musimy patrzeć, czy to jest osobista, no nazwijmy, odchyłka, czy jest to kulturowe.
A to wyobrażam sobie, że na przykład, nie wiem, urzędnicy tacy są pewnie, a może nie, mniej podatni na korupcję?
Tak, zdecydowanie. Ktoś, Oldham Morris, którzy napisali taką bardzo fajną książkę, Twój psychologiczny autoportret, w dużej mierze taką zgodną z tym, co pisze Teodore Milon, czyli taki, bym powiedziała, najbardziej uznany naukowiec zajmujący się osobowością. To oni powiedzieli, że osobowość obsesyjno-kompulsywna, czy oni to nazwali osoby sumienne, są solą tej ziemi. I to jest prawda, że w środowisku, w społeczeństwie zachodnim cechy obsesyjno-kompulsywne są niezwykle wysoko cenione i są podstawą funkcjonowania społeczeństwa. Więc jak najbardziej, jak my tutaj opisujemy pewne fenomeny, pewne dynamiki wewnętrzne, to one stają się objawem wtedy, kiedy się robią sztywne, a nie same z siebie. Dążenie do porządku, do jak najlepszego wykonywania zadań, pracowitość, no to są cnoty społeczne, prawda?
Tak, tak. I przejdziemy zresztą do tego, do tych mechanizmów, ale jakbyś mogła jeszcze kontynuować, jeżeli chodzi o...
Zdecydowanie. Zbieractwo, czyli niezdolność, niechęć do wyrzucania z użytych albo bezwartościowych przedmiotów, nawet jeśli nie mają wartości sentymentalnej. Dlaczego? Bo jeszcze jest całkiem dobre, albo to się może przydać, albo nie wiadomo, kiedy mi się jeszcze przyda. I jak rozmawia się z osobami, które są w związkach z osobami obsesyjno-kompulsywnymi, no to rozmawiamy o pełnych szufladach, pełnych schowkach, skrytkach, strychach, garażach, gdzie są właściwie zbiory muzealne, starannie utrzymane, segregowane, ponieważ to się może przydać. Noszenie przez 20 lat tych samych butów, bo się jeszcze nie zepsuły.
Albo na przykład zachowywanie jakichś, nie wiem, ledwo praktycznie zużytych baterii, bo na wszelki wypadek może jeszcze się przydać na później, albo na przykład jakichś resztek jedzenia, które już są... przychodzi mi na myśl na przykład...
To nie. To już mylimy z innym zaburzeniem, które w DSM-5 jest opisane jako zaburzenie gromadzenia. Te resztki jedzenia to jest jakby inny obraz.
Czyli jeżeli ktoś na przykład je podpsute jedzenie, żeby się nie zmarnowało, to już nie będzie anankastyczność.
Musisz zobaczyć, kto, jak to motywuje. Z objawami czy przejawami psychicznymi jest tak, że ten sam przejaw, ten sam fenomen może mieć różne powody. Mhm. Nie możemy powiedzieć, patrząc na przykład na to, że ktoś odczuwa lęk, że on ma nerwicę lękową albo że ma któreś zaburzenie lękowe, bo jest 15 zaburzeń, w których to będzie występować, więc zawsze trzeba patrzeć, co doprowadza do tego przejawu i czemu on służy. Mhm.
No dobrze, więc w takim razie może przejdźmy już do tych mechanizmów, które...
Nie, obsesyjno-kompulsywnie musimy skończyć.
No dobrze, jak mamy obsesyjno-kompulsywny odcinek, to będziemy w takim razie wszystkie objawy opowiadać, to mów dalej.
Staramy się bardzo pokazywać sobą, czym jest to zaburzenie. Niechęć do przekazywania obowiązków lub pracy innym, jeśli nie zrobią tego, jak my chcemy. Osoby obsesyjno-kompulsywne wiedzą, że inni nie zrobią tego, co im zlecą, tak samo dobrze jak oni. Mhm. I albo są nadmiernie kontrolujący i wymuszają bez sensu robienie identycznie jak oni by wykonali, albo sami robią. Mhm. Zostaw to, ja to zrobię lepiej. Więc się przepracowują.
Czyli tak naprawdę osoba anankastyczna nie jest osobą apodyktyczną, tylko ona to, co te cechy, zachowanie apodyktyczne nie wynika z cech z charakteru apodyktycznego, tylko z tego właśnie, co przed chwilą powiedziałaś. I należałoby to rozróżnić. Apodyktyczność od takiego właśnie kompulsywnego, obsesyjno-kompulsywnego myślenia, że ktoś nie zrobi tego lepiej niż my, więc lepiej, żebyśmy my to zrobili, albo żebyśmy stali nad tą osobą i narzucali wszystko tak, jakbyśmy my zrobili.
Powodem, dla którego osoba obsesyjno-kompulsywna tak kontroluje, jest jej niepokój i lęk, gdyby miało coś zostać zrobione błędnie albo nie dość dobrze. Że zarówno surowo ocenia swój brak perfekcji, jak i brak perfekcji u innych osób i wartością, jakiej to jest poświęcone, to jest doskonałe wykonanie obowiązku. Ale też osoby obsesyjno-kompulsywne równolegle są też niezwykle kontrolujące pod każdym względem. Nie tylko, gdzieś jest to osnute wokół perfekcji, ale też są apodyktyczne. Więc ja tak nie umiałabym takiej generalizacji wygłosić, że na pewno nie są apodyktyczne, tylko chodzi im o jak najlepsze wykonanie pracy.
Ale jednak to ta cecha wynika bardziej ze stresu, lęku i napięcia niż z władczości.
Tak,
No tak, o to chciałem zapytać. No dobrze, no to kontynuujmy te obsesyjne, kompulsywne objawy.
Nadmierna oszczędność dotycząca i siebie, i innych. Pieniądze są postrzegane jako środek na czarną godzinę, a nie jako środek zaspokajania potrzeb. Czyli jeżeli na przykład twoim partnerem jest osoba obsesyjno-kompulsywna, nie spodziewaj się bukietu kwiatów na rocznicę ślubu. Ewentualnie kwiatów w doniczce, ponieważ taki kwiat cięty, no to on, no co, parę dni postoi, się zmarnuje, a kwiat w doniczce będzie trwały. To oczywiście tak przysłowiowo to przerysowuje. Może być osoba OCD, która przyniesie bukiet kwiatów. Nie? Tylko tutaj staramy się zobaczyć, jaka jest motywacja i wewnętrzne przeżycie osoby, która jest oszczędna.
Wobec czego taka osoba ma pewnie problemy, żeby się cieszyć chwilą, bo cały czas sobie myśli, że ta chwila i tak jest ulotna, że to, czym się cieszy, zaraz i tak przejdzie i przeminie, nie będzie trwało, nie wiem, miesiącami czy latami i traci tą przyjemność.
Zdecydowanie tak. To jest, tego oczywiście już nie mówi DSM, ale fajnie, że to poruszyłeś, bo osoby obsesyjno-kompulsywne, one żyją przyszłością, czyli ich uwaga jest ukierunkowana na przyszłość, nie na teraźniejszość, gdzie jest możliwa do osiągnięcia satysfakcja, radość, poczucie szczęścia, tylko na tym, co jest do zrobienia, co powinno być zmodyfikowane, co trzeba naprawić, co trzeba wypracować, co może złego się zdarzyć, jakie katastrofy trzeba zabezpieczyć. Też ich można powiedzieć, że są w pewnej mierze zdysocjowane, mało obecne w tu i teraz.
Czyli ten mechanizm takiego odrealnienia się od rzeczywistości jest dosyć mocny.
Trochę można tak to nazwać. To nie jest kliniczna dysocjacja, ale to można sobie wyobrazić, że jeżeli w danym momencie zastanawiamy się, co będzie za rok, ta chwila przechodzi nam, przecieka nam przez palce, życie przecieka nam przez palce. I są jeszcze inne wyznaczniki umysłowego funkcjonowania osób obsesyjno-kompulsywnych, które są właściwie mechanizmami obsesyjnej kompulsywności, to może później o tym sobie powiemy, o ruminacji. I ostatni, już wisienka na torcie, ostatnie kryterium spośród 8 to jest sztywność i upór. I to, co nazwałeś apodyktycznością, to właśnie jest sztywność i upór. Osoby OCD są bardzo uparte i walczą o władzę. To jest też ich, można powiedzieć, taki znak firmowy. Jak mamy do czynienia z takimi osobami, czy to jak będzie nasz szef, czy to będzie nasz pracownik, to te osoby, będzie im trudno zmienić kierunek działania. Na przykład możesz mieć pracownika, któremu zleciłeś 5 rzeczy i on będzie je sumiennie przerabiał, ale kiedy będziesz chciał, żeby zrobił teraz coś innego, to będzie mu bardzo trudno to zintegrować. Nie? Ten posypie się układanka i będzie to trudne dla tej osoby. I może być też tak, że będzie się kłócić z pracodawcą, opierać, że musi to być w jej porządku zrobione. I zwykle no, trzeba po prostu się pogodzić z tym, że te osoby takie są.
A to jeszcze może do tego zaraz przejdę. Najpierw jeszcze powiedzmy, co się, znaczy już trochę to powiedziałeś, że to wynika z napięcia, ale i lęku, ale jakby tak właśnie fenomenologicznie dojść do tego, co się dzieje w głowie, w uczuciach takiej osoby, jak byś to mogła opisać?
A w jakiej sytuacji?
Jakiejkolwiek, która właśnie prowadzi do tych objawów, że co taka osoba, jaki jest mechanizm takiego myślenia, czy takich pojawiania się takich uczuć, tego, które powodują, że taka osoba ma tą potrzebę kontroli, potrzebę tego uporu, skupiania się na przyszłości, zabezpieczania przyszłości i tak dalej.
Tutaj musimy sięgnąć do genezy osobowości obsesyjno-kompulsywnej. Taką, jeśli byśmy popatrzyli z perspektywy poznawczej, czyli popatrzyli na cognition, na poznanie takich osób, to osiowe jest osiowe jest dążenie do pewności, spowodowane zwątpieniem i niepewnością. I gdy człowiek ma takie przekonanie, że musi poznać prawdę, prawda jest jedna. Jest jeden sposób rozwiązania problemu i ja go muszę znaleźć. Jest jedna rzecz, jest słuszna, a pozostałe są niesłuszne, czyli takie zdychotomizowane myślenie czarno-białe.
Czyli to jeszcze tak zapytam, osoby takie w takim razie będą bardzo prawdomówne, będą bardzo dążyły do poznania prawdy, będą właśnie tak bardzo empirycznie, obiektywnie patrzyły na fakty, na dowody, na argumenty?
Prawdomówność to jest jedno, a drugie to jest takie no, naturalna predylekcja do filozofii pozytywistycznej, empirycystycznej, materialistycznej. Do tego też no, z deficytami z tego wynikającymi, prawda? Z brakiem kreatywności i z takim tendencją do literalności. Ale ja nie chcę takich bardzo dużych uogólnień robić, natomiast chcę podkreślić, że osią tego zaburzenia jest niepewność i przemożna potrzeba uzyskania pewności. Ponieważ w przeszłości osób o takim charakterze zwykle odnajdujemy, że jedno z rodziców miało bardzo charakterystyczne cechy, czy charakterystyczną relację nawiązywało z dzieckiem. Ta relacja była dualna. Z jednej strony rodzic poświęca dziecku bardzo dużo uwagi i bardzo dużo inwestuje albo w jego wykształcenie, albo w jego cnotliwość, albo w jego osiągnięcia sportowe, albo w jego, nie wiem, rozwój osobisty, a jednocześnie przy tym jest zimne lub wręcz okrutne.
Jak buka?
Nie, bardziej taki nieempatyczny, nieczuły, nie przejawia miłości.
Ale rodzic, mówimy o rodzicu.
Tak. I teraz, kiedy, ponieważ każde dziecko jest takim swego rodzaju naukowcem, czyli dąży do zrozumienia, do nadania znaczenia temu, co doświadcza. I doświadczenie dziecka jest takie. On mnie kocha, ponieważ poświęca mi dużo czasu. Jest cały czas. I jednocześnie on mnie nie kocha, ponieważ wymusza na mnie nieprzyjemne rzeczy, nie odpowiada na moje potrzeby, jest nieprzyjemny, nie odpowiada na moje pytanie, nie przytula mnie, nie uśmiecha się, nie interesuje się mną. I te dwa wykluczające się doświadczenia, które jedno mówi kocha mnie, nie kocha mnie, prowadzą do takiego przymusu szukania odpowiedzi na pytanie, to w końcu jak jest? To tak czy tak? A poboczne efekty czy cechy, jakie tutaj się zjawiają, to jest, ja nie wiem skąd to się bierze, ale bym powiedziała taka większa aleksytymiczność u osób obsesyjno-kompulsywnych, czyli osoby o tym profilu mają trudność z identyfikacją swoich uczuć, nie kierują się kryteriami emocjonalnymi w decyzjach, w związku z tym jest im niezwykle trudno podejmować decyzje. Nie wiedzą, czy kogoś kochają, czy nie kochają i roztrząsają to na poziomie intelektualnym, gdzie nie znajdą nigdy odpowiedzi. Więc jak chcemy zrozumieć osobę o tej charakterystyce, to musimy widzieć to dążenie do rozjaśnienia wewnętrznego zwątpienia. To jest oś. I są tam jeszcze wtórne cechy. Dążenie do perfekcji. Proszę.
Czyli na przykład, czyli jeżeli taka osoba nie wie, co czuje, to podłoże tego zjawiska jest zupełnie inne niż w przypadku na przykład zaburzenia borderline, gdzie osoba borderline też nie wie, kim jest i co czuje.
Będzie to zupełnie inne w odbiorze. Osoba borderline nie wie, co dla niej jest ważne, do czego zmierza, kim jest. Osoba obsesyjno-kompulsywna bardzo dokładnie wie, co jest dla niej ważne. Ale my to tak żargonowo mówimy, że jest odcięta od emocjonalności. Dlaczego? Ponieważ to wymaga przenoszenia uwagi na siebie samego, na doznania cielesne, na impulsy, na intencje, a osoba obsesyjno-kompulsywna jest, jej uwaga jest w czymś innym, w tym, co mam zrobić, jak być powinno, jak uniknąć katastrofy, czy ta katastrofa już się tutaj pojawiła, monitorowaniem sytuacji i dlatego jest jej trudno. Poza tym są jeszcze ruminacje, więc tak, zdecydowanie jest to inne niewiedzenie, co się czuje, niż osoby borderline'owej.
A możesz od razu wyjaśnić te ruminacje? Bo to już padło kilkakrotnie, więc może przydałoby się powiedzieć.
Ruminacje to jest taki proces poznawczy, który można powiedzieć jest napędem zarówno dla zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, jak i depresji. Dlatego te osoby bardzo często mają depresję. Chyba 50%. Polega to na tym, że zastanawiamy się nad czymś i przeskakujemy od myśli do myśli. Te myśli tworzą pętle. Na przykład, dlaczego mnie to spotkało? No tak, spotkało mnie to dlatego, że jestem beznadziejny. W jaki sposób jestem beznadziejny? No nigdy nie zrobię tego, jak należy. No tak, cały ja. Właściwie dlaczego ja jestem taki beznadziejny? No jestem taki beznadziejny. I te myśli, one się w pewnym sensie sklejają w pętle, są powtarzalne.
To się nie nazywa gonitwa myśli? Gonitwa myśli chyba coś takiego?
Nie, nie. Gonitwa myśli to jest coś, co występuje na przykład w manii, w hipomanii, kiedy jest tak miło, że ktoś przeskakuje w ekscytacji z myśli do myśli. To jest doświadczane raczej jako coś przyjemnego i ekscytującego.
Rozumiem, a ruminacje są nieprzyjemne, stresujące, budujące to napięcie i lęk.
Tak, ponieważ kiedy sobie myślimy, wystarczy, że sobie pomyślimy, jestem beznadziejnym, niekompetentnym, nie nadającym się do mojego zawodu człowiekiem. To wpływa na nasze emocje. Od razu się pojawia jakiś rodzaj przygnębienia, smutku, lęku. Teraz, gdy czujemy lęk, to z kolei sprawia, że pojawiają się wspomnienia i obrazy, czyli wewnętrzne fantazje, nasycone lękiem. Kiedy tak jest, nasze ciało się napina. Przestajemy oddychać, kurczy nam się gardło i bo każda emocja ma komponentę cielesną. I się tworzą takie jakby węzły emocji, myśli, przekonań i doznań somatycznych. I tak jest u osób, które ruminują. I co jest istotne, że w ruminacjach tak teoretycznie ludzie szukają rozwiązania jakiegoś problemu. No to co mam zrobić z tym, że jestem beznadziejny? Ale nie mogą tam go znaleźć, bo ruminacje nie prowadzą do rozwiązań, tylko do tego, że się poruszamy w takich zamkniętych kręgach myślenia i nasz nastrój, nasz stan psychiczny się pogarsza. I to jest i w OCD, i w depresji.
To również mi od razu przychodzi na myśl tą bukową metaforę, która zamraża wszystko w koło, a to zamrożenie mogłoby być tymi zapętlonymi myślami.
No może. Może.
No dobrze, a jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym, pomiędzy tym wykonywaniem, poczuciem potrzeby wykonywania różnych czynności w zaburzeniu, w tej anankastyczności, a uzależnieniem? Jaka jest różnica między jednym a drugim? Jeżeli chodzi o sam ten mechanizm doprowadzający do behawiorystycznie na zewnątrz patrząc podobnych zachowań, czyli powtarzania czegoś.
No to teraz przechodzimy do innej kategorii diagnostycznej, prawda? Do zaburzenia OCD, i uzależnienia. Taką podstawową właściwością, bo się mówi, że ktoś ma na przykład obsesję na punkcie, nie wiem, internetu, alkoholu, seksu, tak potocznie nazywamy jakieś objawy uzależnienia, prawda? Albo tak bardziej poetycko, czy z jakąś przesadną ekspresją. Podstawową różnicą między takimi obsesyjnymi myślami na temat czegoś w zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym, a w uzależnieniu jest to, że kiedy myśli się o obiekcie uzależnienia, to jest przyjemne. A w OCD jest to zdecydowanie nieprzyjemne, bo obsesje, teraz przechodzimy, jak mówię, do zupełnie innego materiału. Obsesje to są myśli, które my doświadczamy jako nieswoje. To się żargonowo nazywa egodystoniczne. Czyli to są takie myśli, które nas niepokoją, wzbudzają lęk, odbieramy je jako niezgodne z nami. Na przykład gorliwy katolik myśli sobie bluźniercze myśli.
Jezus jest głupi, na przykład cytując.
Że co? Że Chrystus
jest... Na przykład taka osoba, która taki katolik bardzo gorliwy, ma pojawiają mu się nagle myśli w głowie pod tytułem Jezus jest głupi, na przykład.
Tak, tak. Dokładnie tak. I jest to bardzo nieprzyjemne, budzi lęk i ta osoba czuje, ale ja tak nie uważam. To nie jest moja myśl. Tu zaraz byśmy musieli się zapytać, czy na pewno nie jest to osoba w psychozie. Zawsze to sprawdzamy, czy rozumie, że to z niej wypływają te myśli, a nie ktoś nasłał takie myśli. Więc jest to nieprzyjemne i egodystoniczne. Niezgodne ze mną. A w przypadku obiektów uzależnienia, myślenie o nich, fantazjowanie, na przykład, że się napiję, że umówię się na jakimś portalu randkowym, na jakąś przyjemną seksualną aktywność, to jest przyjemne.
No dobrze.
To jest różnica.
Czyli tak naprawdę to już w zasadzie jest kolejny przykład tego, pokazujący to, że właśnie to ta anarchistyczność zaburzenie i te jakby cały ten zestaw w porównaniu, mimo że na zewnątrz wygląda podobnie do pewnych innych zaburzeń, jak na przykład właśnie borderline czy jak uzależnienie, to tak naprawdę przede wszystkim różni się tym, że jest bardzo nieprzyjemny, bardzo stresogenny, lękodajny.
I tutaj bym powiedziała, że osoba anankastyczna, jak to lubisz mówić, czy OCD, w niczym nie przypomina osobowości osoby borderline'owej. W kontakcie to są zupełnie inne osoby.
No właśnie o to chciałem zapytać, czy nie jest na przykład tak, że anankastyczność może maskować inne zaburzenia, takie jak borderline albo narcystyczne zaburzenie osobowości albo jeszcze jakieś inne?
Tak, może, ponieważ nie ma czegoś takiego jak czysty typ albo niezwykle rzadko się zdarza, że ktoś jest takim podręcznikowym przykładem jakiegoś zaburzenia. W rzeczywistości to my mamy strukturę osobowości unikalną, jednostkową, drugiego takiego nie ma. Więc te wszystkie taksonomiczne pomysły, one nie sprawdzają się w opisie indywidualnej osoby. I naturalnie u każdego z nas można wyróżnić, powiedzmy, 3-4 dominanty osobowościowe. To nie znaczy, że mamy 3 zaburzenia osobowości, tylko że mamy typ. I to, co mówisz, na przykład dynamika unikająca lub obsesyjno-kompulsywna może na przykład blokować coś, co jest głębiej, na przykład histrioniczność, albo borderline'ową dynamikę. To trzeba patrzeć na indywidualną osobę i starać się ją zrozumieć. Bez, jak mówimy o tych taksonomicznych jednostkach, to oczywiście one są fajne i zrozumiałe, natomiast jak się chce zrozumieć człowieka, to trzeba je zostawić na boku.
To od razu mi przychodzi do głowy takie pytanie, czy skoro, czy powiedzmy, że mamy osobę, która ma zaburzenie na przykład narcystyczne albo zaburzenie histrioniczne, ale zarazem ma ten rys, co najmniej rys anankastyczny i taka osoba pójdzie na, jeszcze o leczeniu powiemy, ale czy psychoterapii powiemy, ale teraz pytając, i taka osoba pójdzie na psychoterapię i w tej psychoterapii uda się jej, podczas psychoterapii uda się zdekonstruować tą jej anankastyczność i wtedy wyjdzie na wierzch narcystyczność czy histrioniczność i czy wobec tego takiej osobie tymczasowo się nie pogorszy z uwagi na to, że narcystyczne czy histrioniczne zaburzenia osobowości są jakby poważniejsze czy głębsze niż anankastyczne?
Ja bym powiedziała tak, że ogólnie w psychoterapii, kiedy my dotykamy czegoś, czego byśmy nie chcieli widzieć w sobie, to nam się w cudzysłowie pogarsza. To znaczy, to jest nieprzyjemne. I w każdym przypadku, kiedy w psychoterapii, co jest naturą psychoterapii, lepiej widzimy, kim jesteśmy w rzeczywistości, to zwykle ten obraz niesie za sobą jakieś rozczarowanie. I to może być bolesne i nawet się mówi o depresji wglądowej. I to może być w każdym przypadku, ale no jakby to nie jest zasadniczym problemem.
Bo nie, jeżeli... przepraszam, jeszcze przerwę. Ja pytam, chodzi mi o to w tym momencie, czy osoba, która jest anankastyczna, a zarazem narcystyczna, ale tych cech narcystycznych powiedzmy, albo histrionicznych nie przejawia, dlatego że ta anankastyczność, ten perfekcjonizm i tak dalej blokuje te zachowania narcystyczne. Jeżeli taka osoba na psychoterapii zdekonstruuje anankastyczność swoją, ale jeszcze nie zdąży zdekonstruować tej narcystycznej, to zacznie objawiać cechy narcystyczne, wobec czego dla na przykład otoczenia zacznie być jeszcze bardziej uciążliwa. Przez jakiś czas oczywiście, zanim nie zdekonstruuje narcyzmu.
Nie wiem, o co chodzi z tym dekonstruowaniem, ale w psychoterapii zachodzi taki proces, o którym tu mówisz, takiego stopniowego odsłaniania coraz głębszych dynamik. Natomiast to nie znaczy, że ta osoba miałaby stać się jakoś bardziej uciążliwa dla otoczenia. Jakoś nie widzę tego problemu bardziej z osobami anankastycznymi. To bym zastanawiała się i mam takie doświadczenia, że czasem to, co może niepokoić, że pod tym jest predylekcja do psychozy.
To znaczy?
To znaczy, że taka sztywność i kruchość, jaką obserwujemy u osób, które są obsesyjno-kompulsywne, i obronność, bo to są osoby zwykle bardzo obronne, co utrudnia psychoterapię. Bo próbują kontrolować terapeutę, próbują mu narzucać swoje zdanie, jest im trudno się rozstać z powziętym jakimś poglądem, bo są sztywne. Taki jest urok. Ja miałam parę sytuacji, że taka osoba zrezygnowała z terapii. I to zresztą były osoby, które się kształciły na terapeutów. Zrezygnowały z kształcenia. I miałam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony było mi szkoda, że ktoś się wycofuje, ale z drugiej strony miałam też takie spostrzeżenia, że ta osoba z trudem się utrzymuje w jakiejś integracji i że być może chroni się przed tym, żeby nie ujawniła się jej psychotyczność, czyli struktura osobowości psychotyczna.
Czyli rozumiem, że twoje odczucie, twoje doświadczenie kliniczne i twoje obserwacje kliniczne są takie, że jednak w pewnych określonych przypadkach anankastyczność może być jakby takim mechanizmem obronnym przed borderline, przed psychozą.
Raczej bym widziała przed psychozą, a ja bym powiedziała jeszcze inaczej.
Tak?
Zobaczmy inną bardzo taką częstą prawidłowość. Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, nie osobowość, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Mamy tam obsesje, które są myślami, które są egodystoniczne, czyli obce ja, obce dla self. I my tutaj musimy bardzo dokładnie sprawdzić, czy ta osoba ma tak zwane testowanie rzeczywistości. Innymi słowy, czy jest w stanie odróżnić, na ile jej doświadczenia są spowodowane tym, co ona ma w głowie, czy też według niej jest to spowodowane czymś zewnętrznym. Na przykład tym, że ktoś te myśli nasłał. Mhm. Na przykład. Mhm. To jest psychoza. I dość często, ja to nazywam, że to są sąsiedzi przez ścianę. Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne i psychoza. Różni je tylko testowanie rzeczywistości, ale materiał, jeżeli na przykład matka ma wizję, że przeszywa swoje niemowlę nożem, szpikulcem, widelcem, że wyrzuca przez okno, że się znęca. Mhm. Przeraża ją ta myśl. I jeżeli by zaczęła myśleć, że ktoś jej każe to zrobić, nie? Że to są takie myśli imperatywne, że Bóg tego od niej chce, nie? Żeby na przykład zabiła swoje dziecko.
Albo jakiś demon, jakiś duch, jakiś, nie wiem, ufolutki.
No na przykład, nie wiem, Izaak i Abel. Nie? Bóg każe zabić syna. No to mamy do czynienia z psychozą i nierzadko się zdarza, że zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, objawy są prodromalne w stosunku do jakiejś psychozy, na przykład w schizofrenii. Czyli że najpierw mamy coś, co wygląda, jakby to było tylko zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym, a potem się okazuje, że to były wstępne objawy do czegoś, co było już jednostką psychotyczną. I ja nie mam dużo takich osób w gabinecie i to bardziej spotykamy w szpitalach psychiatrycznych. Na przykład był pacjent, który przyszedł na konsultację wstępną, został przyjęty na oddział, miał zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i jednocześnie psychozę. I co zrobił? Pojechał do domu, żeby wziąć swój komputer, żeby zainstalować ten komputer na oddziale. No i przyszedł na oddział, usiadł przed komputerem i zajął się swoją pracą na komputerze. Nie pamiętam, co tam robił. Mm-hmm. Takiego chłopca miałam kiedyś w konsultacji. Mm-hmm. Więc jeśli chodzi o cechy obsesyjno-kompulsywne, one mogą współwystępować z różnymi innymi stylami osobowości. Jak najbardziej z narcystycznym, jak najbardziej z histrionicznym. Jakoś chyba najmniej z tym borderline. Nie, ale nigdy nie mów nigdy.
No tak, osobowość ludzka to nie jest rzecz zero-jedynkowa, to są po prostu całe sieci różnych powiązań, mechanizmów, zjawisk i tak dalej, ale jeszcze takie kolejne pytanie, zanim zapytam o leczenie. Jak przygotowywałem się do tego materiału, do tego odcinka, to przeczytałem, że osoby anankastyczne trudno jest skłonić do psychoterapii, jako że one uważają, że te ich cechy, perfekcjonizm, dbałość, sztywność, wierność ideom i tak dalej jest właśnie czymś pozytywnym, co de facto no, też nasza kultura bardzo, tak jak powiedziałaś wcześniej, premiuje. Co byś powiedziała osobie, która ewidentnie przejawia rys anankastyczny, nie wiemy, czy ma diagnozę, no bo nie poszła jeszcze do żadnego psychoterapeuta ani psychiatry, ale właśnie ewidentnie widać, że coś jest nie tak. Jakbyś taką osobę skłoniła do pójścia na konsultację, jeżeli ona twierdzi, że jej to jest niepotrzebne, że to ze wszystkimi w koło jest coś nie tak, a nie z nią?
To chyba bym się uśmiechnęła i powiedziała, żeby robiła tak, jak uważa. Ponieważ zmuszanie do psychoterapii jakimś no, w takim emocjonalnym oddziaływaniem, to się nie sprawdza. Zdarza się, że przychodzi ktoś do psychoterapeuty namówiony przez rodzinę. No bo z zaburzeniami osobowości to jest tak, że najbardziej cierpi otoczenie takiej osoby z powodu jej charakteru. Ona wtórnie też, ale my uważamy, że my jesteśmy normalni, a wszyscy dookoła, tak jak mówisz, są zaburzeni i mają jakieś problemy albo są nie w porządku. I to zwykle zajmuje ludziom trochę czasu, kiedy ich poczucie cierpienia, bólu, niespełnienia w życiu zacznie być na tyle dotkliwe, że będą chcieli coś z tym zrobić. Jeśli będą chcieli coś z tym zrobić, wtedy mają szansę. Jeśli nie mają takiego, bym powiedziała, dostatecznego poziomu cierpienia, to nikt ich nie zmusi do psychoterapii. Więc myślę, że to musi przyjść z wewnątrz, takie pragnienie zmiany i wtedy ta psychoterapia ma szansę. Ja czasem się pytam osoby, która ma takie ambiwalentne nastawienia do psychoterapii, jak myśli, gdzie będzie za 10 lat, z kim będzie, co będzie robić, w jakim będzie stanie. I to czasem ludziom pomaga się skontaktować do czego zmierzają, co prawdopodobnie ich czeka. I dla niektórych jest to jakoś takie otrzeźwiające, a dla niektórych nie, bo nie mają pragnienia. Pragnienie w psychoterapii jest niezwykle ważne. Taki rodzaj determinacji.
No to od razu przychodzi mi na myśl, że taką osobę można by, znaczy, czy taka osoba anankastyczna, która poszłaby pod wpływem rodziny, czy partnera, czy nie wiem, pracodawcy na przykład na konsultację psychoterapeutyczną, na diagnozę po prostu, nie mówię teraz nawet o psychoterapii, tylko właśnie o diagnozie i dowiedziałaby się, że ma to zaburzenie anankastyczne, to czy w jej umyśle nie pojawiłaby się taka myśl, no dobrze, skoro ja jestem perfekcjonistą, to nie chcę być zaburzony, wobec czego powinienem się leczyć i w związku z tym taka osoba właśnie w wyniku tego zaburzenia, jeżeli tylko się jakoś przymusi albo nakłoni do tego, do samej tej diagnozy, nie zacznie chodzić na psychoterapię z tego właśnie powodu.
Może nie spotkałam się z takim powodem, żeby dla własnej doskonałości, ale nie wykluczam, że ktoś może tak zadziałać. W psychoterapii to jest, warto pamiętać o tym, że w psychoterapii my spotykamy kogoś, psychoterapeutę, kto stara się zrozumieć nasze cierpienie i też jest, bym powiedziała, w miarę odporny na nasze charakterologiczne nieprzyjemności, jakie robimy innym ludziom. I to jest niezwykle ważne, bo to jest to, co uruchamia zmianę, to jest współczujący drugi człowiek. I wtedy ten współczujący drugi człowiek mógłby powiedzieć: aha, to rozumiem, że ty jesteś w takim lęku, tak się boisz, że nie jesteś w porządku, że jesteś tutaj nie dlatego, że chcesz czegoś, tylko chcesz uniknąć tego, że jesteś nie w porządku, że jesteś nie dość doskonały. Jak to jest? I by pomagał zobaczyć, jak osoba sama siebie rani. Bo to jest bardzo istotne w tym zaburzeniu, że osoba obsesyjno-kompulsywna ma taki dychotomiczny obraz. Jest to, jakim będę w przyszłości i mój ideał, do którego zmierzam. I on jest przeciwieństwem tego, kim jestem naprawdę i kim jestem teraz. I byśmy pomagali zobaczyć cierpienie i ból, który jest stowarzyszony z tym nieustannym strumieniem autorecenzji i autokrytyki. I to zajmuje trochę czasu.
Czyli tak naprawdę osoby w ogóle, teraz z tego jeszcze wynika, że osoby anankastyczne mają niską samoocenę, nawet bardzo niską samoocenę. Mimo, że na zewnątrz wygląda, że się prezentuje. Tak?
To jest najmniejszy problem, ta samoocena. Bo problemem jest to, że one są okrutne wobec siebie. Mhm. Okrutne pod każdym względem. No, my w żargonie nazywamy to sadyzmem. Mhm. Mówimy o sadystycznym superego, czyli takim okrutnym sumieniu, które nas cały czas cenzuruje i cokolwiek zrobimy czy nie zrobimy, to jesteśmy nie w porządku, nie dość dobrzy na przykład. No, na trójkę z plusem, ale moglibyśmy być bardziej porządni. Mhm. Więc to jest jeden z najbardziej takich dotkliwych wymiarów przy tym zaburzeniu.
A wracając do
osobowości unikającej.
A wracając do tego, do mechanizmów tego, skąd się właśnie bierze takie to sadystyczne w cudzysłowie superego takiej osoby?
Zwykle, bo mnie najbliższe jest takie rozumienie, które oferuje teoria relacji z obiektem. Inaczej mówiąc,
Kateksja.
Proszę.
Kateksja to się chyba nazywa, dobrze mówię, czy coś pomyliłem? Kateksja obiektu?
Troszkę chodzi o coś innego. Ta teoria mówi, że my w swoim rozwoju, czyli powiedzmy, najczęściej to są pierwsze lata życia, się wyznaczają, wytwarzają zasadnicze struktury naszej osobowości, wzorce. I my, będąc w więzi z naszymi rodzicami, my inkorporujemy to, jacy są nasi rodzice. Używam tutaj słowa inkorporujemy, co oznacza, że tak jakbyśmy wstawiali, mieli wstawionego w siebie rodzica, jakiś jego aspekt. To jest nierefleksyjne, nieświadome, nieuniknione. I czyli jeżeli my mamy na przykład rodzica, który jest chłodny, który sam jest obsesyjno-kompulsywny, to my inkorporujemy jego obsesyjno-kompulsywne sposoby przeżywania, sposoby traktowania nas. I co jest ważne w tej koncepcji? My inkorporujemy nie tylko jeden biegun relacji, czyli na przykład to, jaki ktoś był dla nas, ale to, jak my na to reagowaliśmy. Czyli mamy uwewnętrzniony potencjał i bycia zranionym, i ranienia. I potem my sami sobie robimy to, co ktoś nam robił. To jest często nas.
Syndrom cierpiętnictwa, byś to nazwała? Syndrom cierpiętnicy?
Nie, nie. To jest nieunikniony mechanizm rozwojowy. Można powiedzieć, że my dojrzewając w jakiejś rodzinie, dorastając w jakiejś rodzinie, czy będąc dzieckiem, nasza psychika tak się kształtuje, że my jesteśmy doskonale dopasowani do tej rodziny. Tak jakbyśmy mieli przeżyć życie z naszymi rodzicami. Potem wychodzimy w świat i to się nie sprawdza. Ponieważ jeżeli na przykład mamy rodzica, który ma przepis na to, jak układać łyżeczki, w jaki sposób nalewać wodę z czajnika, jak nie należy pić herbaty, jak należy oszczędzać jedzenia, zjeść dwa ziemniaczki, bo się zmarnują. To jest całe multum różnych drobnych interakcji.
Sprzątanie i tak dalej.
Tak. I straciłam wątek. Jak to?
Mówiliśmy o tym, jak takie superego u takiej osoby się kształtuje i że jest ono niedostosowawcze, jeżeli ono się wykształca, w ogóle całe te zjawiska zachowania, wzorce się wykształcą, one są potem, gdybyśmy żyli do śmierci tylko w tej rodzinie, tylko w takiej konfiguracji rodzinnej, w jakiej się wychowaliśmy przez pierwsze lata życia, no to ja rozumiem, że byśmy jakoś tam funkcjonowali z tym wszystkim, chociaż cierpielibyśmy i tak dalej.
To jest oczywiście pewna metafora, to nie jest jedyna perspektywa, którą trzeba mieć, starając się zrozumieć rozwój, ale jest to jedna z użytecznych metafor. I potem idziemy do szkoły, idziemy do pracy i te wzorce są nie tylko nieprzydatne, ale często nawet przeszkadzają nam w byciu z innymi ludźmi, bo my na przykład zaczynamy besztać innych ludzi o to, jak układają łyżeczki, bo my wiemy, jak trzeba ułożyć łyżeczki, tak jak mama układała. I my wiemy, że my mamy rację, bo nasza racja jest najmniejsza, a inne osoby są niemądre czy zaburzone. I my uwewnętrzniamy taką relację, bo to się nazywa tak fachowo relacja z obiektem, to brzmi okropnie, ale my uwewnętrzniamy i to, co robił rodzic i to, jak myśmy się wobec niego odnosili, co nam robił. I możemy przeżywać, mamy tendencję do przeżywania obu tych biegunów w relacjach z innymi ludźmi. Czyli możemy się zarówno, na przykład będziemy szukali w otoczeniu osób podobnych dosyć do naszych rodziców. Będziemy mieli predylekcję do szukania takich partnerów.
Chyba z tego wynikają takie hipotezy, jak na przykład te tak zwane chyba psychologiczne skrypty. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, że ktoś ma w cudzysłowie skrypty, który w wieku dziecięcym się w niego psychikę wbudował i potem na podstawie tego środowiska rodzinnego i w związku z tym szuka ludzi, którzy są podobni do jego rodziców, rodzeństwa, dziadków, czy kolegów i koleżanek z dzieciństwa, żeby się mógł odnajdywać w tym świecie.
To jest bardzo pomocna metafora, bo ona jest taka łatwa do zrozumienia przez laika, ale jedną taką niedoróbką tej metafory Berna jest to, że on sądził, że my przyswajamy, no, mówiąc językiem relacji z obiektem, obiekty. Czyli że nie widział, że my przyswajamy relacje, a nie stany wewnętrzne. To jest tylko część, że my przyswajamy po dwa stany wewnętrzne, czyli na przykład przyswajamy relacje potulnego, podporządkowanego dziecka i wspaniałomyślnego rodzica, albo przyswajamy relacje prześladowczego, omnipotentnego, okrutnego rodzica i przerażonego, sparaliżowanego tym sadyzmem dziecka i tak dalej, i tak dalej. Ja, czyli że zawsze w pakietach to mamy.
No to mamy już taką osobę anankastyczną z zaburzeniem, która idzie na psychoterapię, sama z siebie załóżmy. I jak się, albo do psychiatry, i jak się takie zaburzenie, tą anankastyczność, jak się to leczy? W jaki sposób i czy w ogóle to jest możliwe wyleczenie? Czy taka osoba jest już do śmierci będzie miała ten problem, tylko po prostu będzie on jakoś złagodzony lekami, czy przeciwlękowymi, czy właśnie psychoterapią, czy to jest coś, co da się właśnie tak zdekonstruować, żeby tą osobowość jakby częściowo rozebrać i na nowo ułożyć prawidłowo?
Ja nie myślę, że psychoterapia to jest rozbieranie i składanie na nowo, choć bliska mi jest ta metafora rozumienia mechanizmów, ale my nigdy nie będziemy innymi ludźmi niż jesteśmy. W tym sensie, że nasz charakter się nie zmieni, tylko terapia ma doprowadzić do tego, że my się staniemy bardziej elastyczni. Czyli że te nasze cechy będą raczej przynosiły coś dobrego w naszym życiu, niż że będą nam niszczyć więzi z ludźmi albo pracę, albo związki intymne. Do tego się możemy spodziewać. Ktoś, kto jest obsesyjno-kompulsywny, zapewne nie stanie się gwiazdą sceniczną, jeśli nie ma takiego stylu też osobowości histrionicznego. Tylko że terapia ma spowodować, że nasz charakter przestanie nam powodować cierpienie. To na to możemy liczyć i to jest cel terapii.
A zniesienie niektórych objawów, na przykład tego zapętlenia myśli, czy tego życia przeszłością, a nie teraźniejszością?
To jest jakby konieczna zmiana, która ma się odbyć w terapii, bo terapia powinna oddziaływać wielopoziomowo. Jest takie sformułowanie talking cure, które sformułował Freud, czy nie? Breuer, terapia przez rozmowę. Ale to nie do końca jest tak, bo terapia działa dlatego, że powoduje doświadczenie. Ta rozmowa powoduje, że my coś przeżywamy. I my przeżywamy takie doświadczenia, które nas zmieniają. Tak działa terapia. I więc nie jest to takie... Taka sytuacja, że fachowiec nas rozmontowuje i po uważaniu nas składa na nowo, tylko bardziej, że zdejmuje nam z barków jakiś ciężar, że zdejmuje nam pokrywę z sarkofagu. No, nigdy nie wiadomo, co wyleci z puszki Pandory, ale póki co zdejmujemy pokrywę i pomagamy osobie stać się bardziej tym, kim może być. Więc to absolutnie leży w granicach możliwości psychoterapii i kiedyś jak prowadziłam zajęcia z diagnozy nozologicznej, to taki miły psychiatra mówi: ach, to ja teraz rozumiem, To było po wykładzie o zaburzeniach osobowości. Zaburzenia osobowości to jest to, na co nie pomagają moje leki. Mhm. Tak sobie to skonceptualizował bardzo prosto i pomocnie. Tak, to jest to, na co nie pomogą jego leki. Jego leki nie pomogą w tym, żeby zmienić osobowość.
One mogą trochę złagodzić na przykład właśnie lęk i tego typu rzeczy, ale nie, albo na przykład stany psychozy w borderline na przykład, ale nie spowodują, że osobowość zostanie wyleczona, zaburzenie osobowości zostanie wyleczone.
Zmieni mechanizmów działania tej osoby. To może się stać tylko w psychoterapii. Z drugiej strony, jak ktoś mniej cierpi z powodu lęku, no to też jest coś pozytywnego, prawda? Natomiast jest taki kłopot z lekami, że jeżeli ktoś jednocześnie dostaje leki i ma psychoterapię, to nie pojawia się w nim poczucie sprawstwa. Bo w psychoterapii pierwszym krokiem jest rozwinięcie czegoś, co my nazywamy wewnętrznym poczuciem kontroli. Internal locus of control. Czyli my musimy mieć przekonanie i widzieć to, że kłopoty, jakie mamy w życiu, są spowodowane tym, jacy my jesteśmy. Że to my generujemy to, co się dzieje między nami a innymi ludźmi.
Oczywiście tylko tutaj nadmienię, że wiadomo, że czynniki środowiskowe też mają ogromne znaczenie, ale nie chodzi o to, typu nie wiem, w jakim kraju żyjemy, jaka jest polityka społeczna i tak dalej, w tym, co nas otacza, ale nie o to chodzi tobie, tylko chodzi tobie o typowo takie interakcje z ludźmi wynikające z naszych działań, naszych decyzji, naszego charakteru.
Mówimy o leczeniu osobowości. Mhm. Jeżeli my nie przyjmiemy odpowiedzialności za to, co nas spotyka, z takiej odpowiedzialności, z perspektywy czy ze zrozumienia, że to ja tworzę sytuacje, w których się znajduję. Mhm. Mam w nich duży udział, przynajmniej 50%. Mhm. To terapia się nie powiedzie. I jest kłopot, jak ktoś używa leków, ponieważ on nie doświadcza tego, że coś zrobił ze sobą i to przyniosło skutki, tylko będzie miał tendencję, żeby składać to
na leki,
na karp leków i doświadczeniowo nie nauczy się, nie rozpozna tej rzeczywistości, że on coś robi i zmienia się jego relacja. A to leki. I to jest ciekawe, bo na przykład zrobiono takie badania, to może w innym obszarze, depresji i psychoterapii. Sprawdzano poziom nawrotów po psychoterapii i po lekach. No i po psychoterapii oczywiście jest mniej nawrotów depresji niż po lekach, ale co było najgorsze, że terapia skombinowana z lekami dawała wyższy poziom nawrotów.
Niż same leki.
Tak. I niż sama terapia oczywiście.
Tak, no wiadomo.
I było jeszcze gorzej niż po lekach. Nie wiem, co o tym sądzić. Po prostu myślę, że terapeuta powinien to mieć w głowie.
Ja się zastanawiam, czy nie jest może też, czy to nie wynika może też z tego, że osoba, która jest na lekach, nie jest w stanie poczuć pewnych rzeczy, które powinna poczuć podczas psychoterapii, czy pomyśleć, o których powinna pomyśleć, albo które powinna poczuć podczas psychoterapii, żeby ta psychoterapia zadziałała. No bo ma na przykład stępione jakieś, częściowo stępione procesy poznawcze, czy jakieś emocje lekami.
Ja dokładnie takie mam doświadczenie w terapii. Ja tutaj, tutaj mówimy o zaburzeniu lękowym, prawda, jakim jest zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, ale dość wcześnie się przekonałam, bo ja byłam entuzjastką leków dawno temu. Mhm. Kiedy wchodził Prozac, to myślałam sobie super, ludzie będą sobie nie dość, że z depresją poradzą, to jeszcze z fobią społeczną będą mieli lepsze życie. Ale jak zaczęłam mieć tych pacjentów, to bardzo wyraźne było dla mnie, że osoba na lekach, tam gdzie normalny człowiek, czyli niezalekowany, zareagowałby emocjonalnie, oni byli jak za szklaną przegrodą. I to nie było ewidentne na powierzchownym poziomie, tylko na głębokim poziomie. Na głębszym poziomie ich emocjonalność była dla nich samych niedostępna. A kłopot się robi taki, że psychoterapia generalnie to jest uczenie się. Ktoś z terapeutów powiedział, że to jest jeszcze jedno magisterium. I ja się z tym zgadzam. Psychoterapia to jest uczenie się w szeroko pojętym sensie. I co sprzyja uczeniu, a co nie sprzyja uczeniu? Uczeniu sprzyja doświadczenie i pobudzenie emocjonalne. My się wtedy uczymy, jak doświadczamy czegoś w kontekście pobudzenia emocjonalnego. To powoduje, że my to zapamiętujemy, że to ma dla nas znaczenie. Natomiast jeżeli nie jesteśmy poruszeni, to na nas nie wpływa. Każdy ma takie doświadczenie, jak chodził na nudne wykłady. Z trudem je zapamiętywaliśmy, ogromnym trudem. I po latach to wpada do sektora pod tytułem zakuć, zdać, zapomnieć. Nie wywiera to na nas wpływu. I jeśli tak się dzieje w terapii, to jest zmarnowany czas i zmarnowane pieniądze. I ja zaczęłam odmawiać pracy z pacjentami, którzy są pod wpływem SSRI-ów. To jest odmiana leków antydepresyjnych. Ponieważ czułam, że ja do nich nie docieram i że to jest bardzo zdawkowy kontakt, bardzo powierzchowny. I ja nie chcę tego nikomu narzucać ani decydować o wyborach innych ludzi. Ja mówię, że ja jako terapeuta podjęłam taki wybór, też dla mnie on jest wyborem etycznym. I czasem się zdarza, że ktoś jest na lekach i ja wtedy mówię, to proszę pójść do swojego lekarza i poprosić o zmniejszenie dawek i zobaczymy, kim pani jest bez tych leków i wtedy będziemy się mogli do tego rzetelnie odnieść. A na razie to nie wiemy, ile z tych kłopotów, jakie pani ma, to płynie z leków, a ile z tego, jaką pani jest osobą.
Albo ile jest zamaskowane przez te leki.
A ile jest zamaskowane przez te leki, tak. I ja nie mam nic przeciwko temu, że ludzie używają leków, alkoholu, narkotyków, bo to towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Tylko nie wszystko się da pogodzić z terapią.
Myślę nad tym, czy osoby, które... Zresztą też się z takim twierdzeniem spotkałem, że osoby, które mają bardzo silne problemy psychiczne, już nie mówię teraz o anankastycznym, ale w ogóle, na przykład właśnie są w stanie psychotycznym, że takim osobom najpierw powinno się je uspokoić właśnie lekami, a dopiero potem przywieźć je na psychoterapię.
To jest bardzo różnie. Ponieważ są oczywiście bardzo niepopularne i nie mainstreamowe, ale bardzo istotne doświadczenia pracy z psychotykami kompletnie bez leków. No i to jest to, co się w tej chwili rozwija w Norwegii, że pacjenci mają wybór, czy będą bez leków leczenie, czy z lekami. Ale faktem jest, że to jest bardzo wymagające, bo trzeba zapewnić osobie w psychozie bezpieczny kontekst. Więc łatwiej jest ją spacyfikować lekami, żeby była bezpieczna. I ja to rozumiem. Natomiast były badania, które pokazują, że osoby, które nie zażywały leków przeciw psychozie, mają lepsze życie, lepsze relacje z ludźmi, lepiej funkcjonują zawodowo. I tak dalej. Nie chcę teraz tego tematu rozwijać, więc to jest...
To pewnie też zależy od tego, z czego ta psychoza, czy to jest osoba z borderline z psychozą, czy schizofrenia, czy jeszcze coś innego.
Tak, są bardzo różne psychozy. Są osoby z psychozami, które mając psychozę całkiem nieźle funkcjonują w społeczeństwie. Ja znałam pośrednio, bo to był krewny mojej pacjentki. Opis wskazywał na bardzo głębokie urojenia, no takie znaczące urojenia, ale ten człowiek je manifestował tylko w domu, a na uczelni nie. Więc godził swoje prywatne szaleństwo z funkcjonowaniem zawodowym. Ja nie mam jakiegoś ogólnego, jakiejś recepty tutaj. Myślę, że lekarze i osoby, które pracują z tą populacją ciężej zaburzonych borderline, mają na ten temat więcej do powiedzenia. Bo też jak my mówimy o psychoterapii, to musimy rozumieć, że pacjent musi dostać odpowiedni kontekst, gdzie będzie bezpieczny. Jakkolwiek się go nie zorganizuje, to on musi być. Dlatego niektórzy pacjenci dla leczenia wymagają szpitala.
A przepraszam, że ci przerwę, ale dosłownie w tym momencie przyszła mi taka myśl, takie porównanie, analogia, które zaraz by mi uleciało z głowy, a chcę jej powiedzieć, że może to jest trochę z tym, co ty mówisz, że to jest trochę tak jak z fizjoterapią i z podawaniem leków przeciwbólowych. Jeżeli podamy leki przeciwbólowe, to nie wiemy do końca, co boli i wobec czego znacznie trudniej jest tą fizjoterapię poprowadzić tak, żeby wyeliminować źródło bólu i analogicznie z psychoterapią. Może być, oczywiście nie zawsze i nie wszędzie i nie u każdego, ale może być tak, że te leki, które przyćmiewają źródło problemów psychicznych danej osoby, powodują, że podczas psychoterapii ciężej jest dotrzeć do źródła.
Tak, bo to jest też tak, jak dentysta, jak nas znieczuli, no to nie wie, czy my reagujemy na wiertło. Mhm. Prawda? Tak. Nie wie, czy nas boli, czy wkłuł się, że tak powiem, w krytyczne miejsce. I tak, można też tak o tym powiedzieć, że osoba ma zminimalizowane czucie, w związku z tym ten dialog terapeutyczny gdzieś tam jest zredukowany, no bo jest na swój sposób zobojętniała, bo ci pacjenci tak się prezentują, że kiedy dochodzimy do czegoś, gdzie jest stłumiony czy zalekowany ból, no to się sympatycznie uśmiechają, ewentualnie wysłuchują tego, co mówi terapeuta, ale to ich nie porusza.
No to z doświadczenia wielu, jak się porozmawia z ludźmi, którzy biorą czy brali takie leki, to też często o tym mówią, zresztą to jest w ulotkach tych leków napisane, że one powodują jakieś tam otępienie poznawcze, emocjonalne i tego typu rzeczy. Moje przedostatnie pytanie do ciebie jest takie, mianowicie w popkulturze pokazywały się takie duety osoba borderline, która się bardzo dobrze czuje w towarzystwie osoby dysocjalnej, czyli psychopatycznej. I przechodząc właśnie do tego typu zjawiska, ale w kontekście anankastyczności, czy anankastycy podobno bardzo dobrze się czują z histrionikami i wzajemnie, czy to prawda? I jeżeli tak, to dlaczego tak jest? Albo może są jakieś inne takie konfiguracje, gdzie osoba z jednym zaburzeniem osobowości dobrze się czuje z osobą z drugim zaburzeniem osobowości?
Rzeczywiście jest tak, że pewne dynamiki lepiej się zgadzają czy funkcjonują z określonymi stylami osobowości, a z innymi fatalnie. Tutaj z osobą obsesyjno-kompulsywną to kłopot jest zawsze, jeśli chodzi o władzę i o kontrolę. Tu się wyklucza, więc te wszystkie style, gdzie jest dążenie do władzy i kontroli, nie bardzo dobrze będą się komponować z osobowością obsesyjno-kompulsywną, czyli narcystyczne, paranoidalne, psychopatyczne. To nie jest dobra kompozycja. A tam, gdzie ten partner będzie, powiedzmy tak potocznie, bardziej tolerancyjny, czy bardziej ugodowy, bardziej skłonny się podporządkować, niezainteresowany władzą i kontrolą, takie duety będą miały szansę. Nie ma czystych typów, więc tak, to bardziej taka ogólna zasada, ale bardzo ciekawe jest to, co ty wspomniałeś, ta wzajemna atrakcyjność osób obsesyjno-kompulsywnych i histrionicznych, ponieważ osobowość histrioniczna czy styl to jest taki styl, gdzie ktoś ma dużą łatwość ekspresji emocji i dużo tych emocji objawia i chętnie i nie ma z tym żadnych zahamowań i jest komplementarny w stosunku do sztywności, wstrzemięźliwości, lękowości i ja bym powiedziała nawet czasem takiej normopatyczności osób obsesyjno-kompulsywnych, czyli takiej tendencji, żeby być takimi, jakimi ludzie chcą, żebyśmy byli. I można powiedzieć, że dlatego się tak świetnie komponują, ponieważ przez partnera realizują to, co jest ich deficytem. I to są takie pary, gdzie ludzie myślą sobie, Boże, jak oni ze sobą mogą wytrzymać. Mhm. A właśnie Bo nie zawsze jest tak, że różnica czyni dobry związek, ale tu różnica czyni dobry związek.
A jest to problemem w psychoterapii? Na przykład osoba, która ma anankastyczna, która ma partnera histrionicznego, może być przeszkodą w psychoterapii? Czy to jest raczej neutralne albo wręcz pozytywne?
Nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast ponieważ my życzymy dobrze osobom obsesyjno-kompulsywnym, no to życzymy...
Histrionikom też?
Tak, życzymy osobie histrionicznej poważnego, dającego wsparcie, rozsądek, roztropność, przewidującego, zdolnego do ogarniania szczegółów partnera, a osobie obsesyjno-kompulsywnej życzymy kogoś, kto będzie ją wydobywał z jej sztywności i otwierał na więcej życia w życiu.
Czyli tak naprawdę histrionik dla anankastyka i anankastyk dla histrionika jest takim też jednocześnie trochę psychoterapeutą życiowym?
W pewnym sensie tak, bo myślę, że znaczy z jednej strony się mówi, że partner nie jest naszym psychoterapeutą i swoje sprawy załatwiamy w gabinecie, ale z drugiej strony my się rozwijamy w związku. Mhm. I związek jest zawsze takim obszarem, gdzie my zwiększamy swój potencjał, uczymy się wzajemnie od siebie, więc jak najbardziej tak.
No tak metaforycznie bardziej rzecz biorąc, bo wiadomo, że nie dosłownie. No tak. I ostatnie pytanie jest o to, czy niski poziom cech anankastycznych jest twoim zdaniem szkodliwy? Czyli właśnie taka bardzo niskie nasilenie tej kontroli, bardzo niska sztywność, czyli właśnie taka skrajna elastyczność. Czy to jest psychologicznie szkodliwe?
Ty tutaj wskazałeś na takie peryferyjne cechy, a ja popatrzę na cechy rdzenne, czyli na to, że osoba kompulsywna ma bardzo wysokie wymagania etyczne od siebie i od innych, jest odpowiedzialna, ma wysokie standardy pracy, jest staranna, punktualna i to może być dla niej szkodliwe, ale dla społeczeństwa to jest warunek istnienia. Bez osób o takich cechach, nie zaburzeniach, ale cechach, nic by się nie mogło udać. Bez dozy obsesyjnej kompulsywności nie skończylibyśmy studiów, nie skończylibyśmy szkoły, nie funkcjonowalibyśmy w pracy.
Korupcja by się szerzyła.
Też, ale nie bylibyśmy przewidywalnymi pracownikami, którzy się umawiają na zrobienie czegoś i robią to po prostu. Więc osobiście nie wyobrażam sobie, jak nasza kultura miałaby funkcjonować bez tego spektrum. Zdecydowanie nie jest to szkodliwe, a brak tworzy poważne problemy.
No dobrze, na tym zakończmy. Moim gościem była Milena Karlińska-Nechrebecka, która jest superwizorem i nauczycielem psychoterapii, psychologiem klinicznym, prezesem Polskiej Federacji Psychoterapii i współtwórcą Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Był to podcast Teoretico. Jeśli Wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl/totylkoteoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.